Mój ojciec złożył przyrzeczenie, że jeżeli mu się uda przeżyć wojnę, to na piechotę pójdzie z Poznania do Częstochowy. I to wykonał. Mój ojciec urodził się w 1907 roku w Poznaniu, jeszcze podczas zaboru pruskiego. W rodzinie polskiej, gdzie ideały patriotyczne były bardzo, bardzo istotne. Mama moja urodziła się pod zaborem austriackim w Nowym Sączu w 15 roku. Ojciec był lekarzem weterynarii, studiował we Lwowie i po studiach wrócił do Poznania i praktykował jako lekarz weterynarii. Przy okazji zdobył jeszcze wyższe wykształcenie muzyczne i to chyba go uratowało przed śmiercią w obozie niemieckim. Jego organizacja wojskowa to była Armia Poznań, ale kawaleria. Niemcy rozpoczęli wojnę, Armia Poznań cofała się. No i dzięki Bogu nie przeszła przez linię Sanu, tylko złapano ją w okolicach Iławy. Kilka, może 2-3 dni by im trzeba było, żeby przejść przez linię Sanu, co 17 września okazałoby się wyrokiem śmierci. Teraz jak patrzę z tego oddalenia czasowego, to cieszę się, że tak się stało, dlatego że tak to by mnie ani nie było, ani pewno ta historia by w ogóle nie zaistniała. No i ojciec mój tuż przed dojściem do niewoli rozkazał zlikwidować szpiega niemieckiego, który lusterkiem naprowadzał samoloty niemieckie po to, żeby zbombardować wojska polskie. I tam on był oficerem i dwóch podoficerów było. I ojciec wydał rozkaz zastrzelenia tego szpiega. Jeden wykonał wyrok, jeden z nich, a drugi nie wykonał, w ogóle nawet nie podniósł karabinu. I mój ojciec zapytał, dlaczego pan nie wykonał tego. On mówi, ja mam swoje powody. I w zasadzie ta sprawa była również punktem zwrotnym w historii mojego ojca, bo to mu ogromne problemy przysporzyło. Po dostaniu się do niewoli został wysłany do obozu Oflak 7a w Murnach. To była w sumie dosyć dobra lokalizacja, jako że była bardzo blisko Genewy i Niemcy bardzo zależało im na tym, żeby nie było powodów do tego, żeby im udowodnić, że nie przestrzegają konwencji. Natomiast tam w tym obozie w największym momencie było ponad 5,5 tysiąca ludzi, oficerów. I jakieś, właściwie dokładnie kilka miesięcy po usadowieniu się tam dostał informację, że zostaje oskarżony o zabicie Niemca. W związku z tym w okropnych warunkach podróżował między Monachium a Warszawą. Tam go dali do więzienia na Mokotowie i starali się go po prostu psychicznie zmęczyć. I tam wielokrotnie z wieloma politycznymi więźniami rozmawiał, ludźmi, którzy ginęli, zostali rozstrzeliwani. I prosili mojego ojca, że gdyby przeżył, to żeby przekazać ostatnią informację, czy jakiś gryps, czy coś. No i pierwsza rozprawa odbyła się w Warszawie w 1941 roku i w wyniku jej ojciec został skazany za nakaz rozstrzelania Niemca, ale z pewnym zastrzeżeniem, że być może istniały, jako że to były czasy działań wojennych, że istniały jakieś przesłanki do tego, żeby go jednak nie rozstrzelać. I on wracając z powrotem do Murnau dowiedział się, że jednak sąd wojskowy wznawia rozprawę. Co jest bardzo istotne, że to właśnie ten polski podoficer był denuncjatorem do Niemców po to, żeby sam wyjść ze stalagu. I dzięki temu po prostu Niemcy, oczywiście będąc słownymi, go wypuścili. Natomiast to była pierwsza, jak gdyby takie ogromne uderzenie, że w zasadzie to nie pochodzenie czy państwowość kogoś świadczy o tym, czy ktoś jest dobry, czy zły, że nie można generalizować. No i ojciec po powrocie do Murnau już dostał informację, że w zasadzie może już wracać, bo teraz będzie powtórna rozprawa w Warszawie. Więc natychmiast koledzy lekarze zdecydowali, polscy oficerowie, że mu dadzą zastrzyk, będą go przetrzymywać na izbie chorych po to, ażeby go od razu nie wysłano z powrotem. W międzyczasie przygotowano mu kryjówkę w takiej dużej sali, która była przedzielona kocem. Gdzieś znaleziono drugi koc i w przestrzeni szerokości 60 cm zrobiono mojemu ojcu miejsce do tego, żeby przeczekać, bo w międzyczasie robiono podkop przy kaplicy, który to był kiedyś jak gdyby argumentem do tego, żeby nagrać to, jak rozpocząłem II wojnę światową. Tego filmu, gdzie właśnie udając, że tam ktoś śpiewa czy coś, kopano i wynoszono to w takich skarpetkach, które szyto. Ponad 1000 takich skarpetek, mój ojciec opowiadał, że było zrobione. Proszę sobie wyobrazić, że trzeba było teraz tylko zrobić tak, żeby mojego ojca przetransportować z karceru, czyli miejsca, gdzie był szpital, do tego miejsca, ale żeby Niemcy po prostu nie zaczęli szukać, bo oni mieli przecież psy i w ogóle wszystko. Mogli znaleźć, jeżeli by tylko podejrzewali, że mój ojciec się ukrył w obozie. W związku z tym ksiądz Tadeusz Kirszke, który był kapelanem tam w tym obozie, który potem przez długi czas był od spraw religijnych w Radiu Wolna Europa. I to znowu ta znajomość mojego ojca bardzo nam szkodziła w PRL-u. No, doprowadzono do tego, że ksiądz Kirszke wyrzucił kękartę mojego ojca poza obóz, tak, ażeby zasymulować, że mój ojciec uciekł i uciekając zgubił ten dowód osobisty. Więc Niemcy najpierw zaczęli wierzyć, ale po pewnym czasie się zaczęli zastanawiać, jak to jest możliwe, że człowiek, który miał tak obolałą nogę, bo mu jakąś tam terpentynę czy coś w nogę wbili, żeby mu spuchła i żeby był powód do tego, żeby go włożyć do szpitala. Jak on mógł przeskoczyć przez mur i właściwie w jaki sposób? I zaczęli podejrzewać. No więc ojciec przez 60 dni siedział tak. I że najgorsze było z potrzebami fizjologicznymi, no bo można siedzieć cicho. Jeszcze jeść to oni podawali pod tym kocem. Natomiast naprawdę, no tragicznie to było. No w każdym razie po tych 60 dniach udało się wykopać i ojciec przechodząc, owinięty był w jakiś szal, który udawał, że zęby chore czy coś. Niemcy go nie wykryli. Natomiast proszę sobie wyobrazić, bo mój ojciec, no tak jak wspominałem, grał na skrzypcach. Więc w orkiestrze, której grał, jeszcze przed pierwszym zabraniem go na rozprawę, jego najbliższy kolega, który grał chyba na wiolonczeli, już nie pamiętam na czym, i wiedział, że mój ojciec będzie przechodził, bo to wiedział tylko ksiądz, dwóch najbliższych jego kolegów, którzy byli szefami tego oddziału, który kopał, i ten właśnie muzyk. I proszę sobie wyobrazić, w momencie, gdy mój ojciec przechodził, wchodzi gestapo i aresztuje go, czyli po raz drugi polski oficer, tym razem już oficer, wydał polskiego oficera, no w zasadzie na śmierć. No i mój ojciec powiedział, że wtedy po raz pierwszy, gdy stał naprzeciwko karabinu maszynowego, wiedział, że albo go teraz zlikwidują, albo to potraktują, że on uciekał, to, że on po prostu przyznaje się do winy, w związku z tym nie ma o czym gadać. Więc go zabrali z powrotem. Proszę sobie wyobrazić, że kapitan o flagu, Niemiec, powiedział, że to jest niemożliwe, żeby ktoś w pokroju mojego ojca mógł zabić Niemca. Ktoś, który żył z Niemcami, bo na jednej ulicy na Sołaczu w Poznaniu i sam pojechał, żeby szukać kogoś, który by świadczył na rzecz mojego ojca. I stawił się na tyle, że już ojca nie wieźli w jakiejś tam więźniarce, tylko jechał normalnie jako pasażer pociągu. I to był rok 40, znaczy koniec 43. I okazało się, że już Niemcy w zasadzie bali się trochę, bo już zaczęli przegrywać w Sowieckim Sojuzie i bali się, bo przetrzymywanie jeńca wojennego na Rakowieckiej przez kilka miesięcy to jest wbrew konwencji genewskiej. Wbrew konwencji genewskiej jest sądzenie kogoś za zabicie napastnika swojego w czasie działań wojennych. W związku z tym i również reakcja tego komendanta obozu spowodowała, że oni bali się drastycznie mojego ojca potraktować. I potem po powrocie no grał do końca na skrzypcach i dzięki temu właściwie przeżył, bo to też dawało możliwości dostania trochę więcej żołdu i trochę więcej pieniędzy i jedzenia. Jeszcze to trzeba powiedzieć, że tuż przed wyzwoleniem był podstęp szykowany i Niemcy mieli zbombardować ten obóz. Także są zdjęcia, gdy Amerykanie przyspieszyli swój przyjazd od południa, od Monachium, tak, ażeby zdążyć przed tymi oddziałami Wehrmachtu, który miał zrobić masakrę tych ludzi. I są zdjęcia, gdzie ci oficerowie niemieccy leżą zabici przez Amerykanów tuż przy bramie. To nie była sprawa kilkudziesięciu metrów, była sprawa kilku metrów. No i w każdym razie ojciec potem mój pojechał na zakończenie walki o Włochy, czyli do Bolonii, potem do Rimini. No i gdy Włosi zostali wyzwoleni, oczekiwanie było na rozprawę się ze Sowietami. I oni wszyscy pojechali do Anglii. I mój ojciec dopiero w 1948 roku na błagalne prośby Bieruta zdecydował się wrócić. No i to była jego chyba największa pomyłka, no bo przyjechał, to dostał się od razu za druty i miał ogromne problemy, ponieważ komuniści uważali go za szpiega. A z drugiej strony, na jakiej zasadzie było to możliwe, żeby polski oficer dwukrotnie został uniewinniony? Czy on przypadkiem nie był w zmowie z Wehrmachtem? I ojciec mój, który był ogromnym patriotą, który zawsze uważał, że jest Polakiem, wystarczyło, żeby zmienił nazwisko. My pochodzimy z Holandii. Nasze nazwisko rodowe, tam kilka pokoleń do przodu, było Netter przez 2T. A jednak tego nie zrobił, przyjechał i mieliśmy ogromne kłopoty. No, myśmy się potem przenieśli do Nowego Sącza, skąd pochodziła moja mama, przez pewien czas do 1961 roku. Mój ojciec w ogóle nie mógł wykonywać pracy lekarza weterynarii, tylko pisał na maszynie PSS-ie, Państwowa Spółdzielnia Spożywcza. Ja się urodziłem w 1952 roku i byłem wychowywany w patriotyzmie i w tym, ażeby nie było zakłamania, żeby nie było dwulicowości. No i zdecydowałem się na wyjazd i gdy oświadczyłem to mojej rodzinie, to oni, jestem jedynakiem, zgodzili się z tym i ja wyjechałem do Szwecji. Ze mną jest tak, że ja przyjechałem mając nóż i widelec i proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili 2 lata temu skończyłem moją służbę w ambasadzie szwedzkiej w Warszawie jako radca ambasady. Także, no jakby to powiedzieć, jest to wisienka na torcie tego całego życia. I wspaniale się czuję, jak przyjeżdżam do Polski, natomiast obecna sytuacja mnie trochę niepokoi.
Proszę pana, siedzimy sobie nad stawkiem przy ulicy Barlickiego. Opowiada mi pan pasjonującą historię, ale podejrzewam, że pan to opowiada z jakimś przesłaniem.
Oczywiście. Pierwsze przesłanie to jest takie, że nie wolno nigdy nikogo oceniać, patrząc na jego pochodzenie. Ja przyjechałem w 1976 roku do Szwecji. Szwecja jest krajem protestanckim. Ja jestem katolikiem. Była wojna w Irlandii między katolikami a protestantami. Gdyby Szwedzi podchodzili do tego, że każdy, który ma inną wiarę, jest teoretycznie terrorystą, to my by mnie nigdy nie przyjęli. I druga rzecz, tutaj jesteśmy bardzo blisko Łambinowic. Bardzo blisko jest tutaj również Muzeum Wojenne. Tu właśnie w Łambinowicach mamy mogiły tych tysięcy, czy dziesiątek tysięcy ludzi, którzy walczyli o według nich właściwą sprawę, utracili to, co jest najważniejsze, młodość i życie. I co się stało? I te ziemie tu przechodziły z rąk do rąk. Czyli tylko i wyłącznie idea Unii Europejskiej, gdzie nie ma granic, gdzie ludzie się akceptują, ale wyznają standardy, które zostały dobrowolnie przyjęte w czasie wejścia do tej Unii. I to musimy robić i to, co jest najistotniejsze, żeby brać naukę z historii. Bo nie nauczyliśmy się tego, że wszystko jest przemijające. I teraz konsekwencje nie są przemijające. Natomiast przemijająca jest władza tych, którzy doprowadzają do tego typu sytuacji.
Nasi rodzice przeżyli swoje życie, wspominając czasy wojny i wszystko do tego odnosili. Nasze pokolenie nie zna wojny, żyje w pięknych czasach, ale zachowujemy się tak, jakby to było nam dane raz na zawsze.
I najgorsze w tym wszystkim jest to, że my myślimy, że nam dano wolność na zawsze, a jednocześnie słuchamy tych, którzy nas skłócają. Do rozbioru Polski doszło dlatego, że społeczeństwo polskie było rozbite, skłócone i wystarczyło jeden, który został przekupiony i wszystko po prostu zostało rozbite, rozłamane. Trzeba było ponad 100 lat naszego zaparcia, że my jesteśmy Polakami, że my mamy nasz język, że my mamy naszą religię. To było ogromnym plusem, że my mieliśmy tyle dobrych wzorców przed rozbiorem, że wiedzieliśmy, że my kiedyś będziemy mieli własne państwo. W Szwecji spotykam ludzi nie ze Syrii, tylko Syrianie. To są Asyryjczycy, którzy mówią językiem Chrystusa, aramejskim językiem, którzy w zasadzie żyją w tej chwili, obecnie w Turcji, żyją z efektami tego, co stało się w 1915 roku, gdzie Turcy wymordowali Ormian i chrześcijan, którzy zamieszkiwali tereny tureckie. Proszę sobie wyobrazić, oni się identyfikują jako Aramejczycy, nie umiejąc własnego języka, bo to było równe ze śmiercią, jeżeli się mówiło w tym języku. W związku z tym oni mówią po kurdyjsku, mimo że Kurdowie są niezbyt mile postrzegani przez nich, albo po turecku. Więc w końcu po 20 latach pobytu w Szwecji mówią, naszym językiem ojczystym jest szwedzki język. My tu musimy docenić, że my tego dylematu nie mamy. Ja ich pytam, czy wy jeździcie? No możemy pojechać. Czy coś zostało? Mówi, no jeden kościół został. A tak to wszystko zostało zrównane z ziemią.
To nam się zebrało przy okazji konferencji ekologicznej.
Ale no właśnie. No i to jest też, dzisiaj profesor Popczyk mówił, który jest wspaniałym wzorcem tutaj podejścia ekologicznego. On mówił, że to jest piąte przykazanie, nie zabijaj, nie pal odpadami, nie jeździj za szybko. Bo ty możesz spowodować czyjąś śmierć. Paląc odpadami, ty powodujesz, że twoi sąsiedzi mogą umrzeć zatruci dioksynami. Dioksyny są rakotwórcze. W związku z tym to jest następna rzecz, że ekologia, czyli życie w pełnej harmonii z naturą, to jest to, do czego my musimy dążyć, bo my nagle po rewolucji przemysłowej udało nam się odkopać węgiel, który ma wspaniałe własności termiczne, ma znakomitą gęstość energetyczną, natomiast posiada w sobie to, co było na Ziemi wtedy, gdy nie było życia tlenowego, czyli te wszystkie związki siarki, chloru, które były efektem wybuchów wulkanicznych na Ziemi, ale wtedy jeszcze ludzi nie było. I teraz my, żyjąc, ciesząc się z tego, że przez fotosyntezę mamy tlen, którym oddychamy, my cały czas wykopujemy ten dwutlenek węgla, który miliony lat temu był na Ziemi, wtedy, gdy nie było życia tlenowego na Ziemi. I czy my tego nie rozumiemy? Czy my znowu jako jedyni w Europie, mówiąc, że to jest nasz węgiel, to będziemy robić wszystko, żeby tym węglem palić?
W Biblii czytamy, czyń sobie ziemię poddaną, ale tam nie jest napisane, rób z nią co chcesz.
Dokładnie tak. I miłuj bliźniego swego. No ja żyję w Szwecji, gdzie
jest czyste powietrze.
No właśnie, no, ale nie jest samo z siebie. Tylko dlatego, że nie ma pieców węglowych, że się w ogóle węglem nie pali. Pali się tylko drewnem lub w elektrowniach produkuje się energię elektryczną, całkowicie zieloną, w części około 60%, a w 40% z energii atomowej.
Tak szukam puenty tej naszej rozmowy i myślę, że jeżeli dalej tak będziemy po macoszemu traktować tą ziemię, na której żyjemy, to i wojny nie będzie potrzeba, żebyśmy wyginęli.
Tak. Tak, ja się nad tym zastanawiam. Ja widzę, jak wspaniale się Polska rozwija. Jak przyjeżdżam tutaj, jak widzę, jak wszystko jest elegancko. No, toalety są rewelacyjne. Znaczy, muszę powiedzieć, że naród polski pokazuje, jak bardzo jesteśmy higieniczni. Bo jak się pojedzie do Włoch czy Francji, no to chyba wiemy, jak tam wygląda. W Szwecji się mówi tak, my mamy władzę nad ziemią, ale my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci. Czyli pamiętajmy o tym, że my musimy, jak będziemy ostatni dech oddawać, musimy wiedzieć, że zostawiliśmy ziemię lepszą niż zastaliśmy, przynajmniej tyle. I jeszcze jedno. Polacy w tej chwili wracają z Anglii i przyjeżdżają do Szwecji. I ci wszyscy ludzie, którzy nie należą do zbyt wysokich szczebli polskiego społeczeństwa, to oni sortują odpady. Jak widzą system, jak widzą sens swojego działania, to są najlepszymi propagatorami tego. Także nam potrzeba tylko systemu. Nie chcę powiedzieć, że nam potrzeba drugiego Piłsudskiego, który przewrót zrobi i wszystkich nas na twarz weźmie, bo nie chciałbym tego. Ale ja się tak obawiam, czy my nie jesteśmy takim narodem, że ktoś nas musi cały czas szturchać, bo na razie to z mlekiem matki wypiliśmy to, że musimy działać przeciwko władzy, bo władza jest okupacyjna, w związku z tym trzeba cały czas robić wszystko, żeby z władzą nie współpracować, nie płacić podatków, jechać jak się chce, po pijaku i tak dalej. Mnie się wydawało, że to był grzech mojego pokolenia, ale ja widzę, że następne pokolenia mają to samo.
To są geny, które przenosimy.
Właśnie, tak jest, tak jest.